Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy ciągle przy tym ważnym temacie, takim bardzo zasadniczym dla naszego życia, dla życia duchowego. Temacie, który jest bardzo zasadniczy dla życia rodzin, małżeństw, relacji rodzice-dzieci. Czy przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka ona jest, czy zaczynamy ją stwarzać? Czy zaczynamy na siłę ją stwarzać, a kiedy się nie udaje stwarzać, wściekamy się, odrzucamy przyjaciół, znajomych, zostawiam męża, żonę i idę sobie budować nową rzeczywistość. To jest tak bardzo zasadnicze. I proszę pamiętać, to się dzieje w naszej głowie, to się dzieje w naszych umysłach, to się dzieje w naszych oczach. Tu stwarzamy, tu widzimy, tu chcemy po swojemu to wszystko postrzegać. Proszę zwrócić uwagę na słowa dzisiaj Szymona: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Gdybym powiedział może komuś z was: słuchaj, zacznij z żoną i z mężem jeszcze raz. Wielu z was by powiedziało: proszę księdza, ile razy myśmy już zaczynali, ile było rozmów, ile było obietnic, po rekolekcjach i na świętach i na imieniny. Tak, ale czy przypadkiem to, co nazywasz dzisiaj z perspektywy lat, dużym twoim wysiłkiem, żeby to małżeństwo było dobre, czy to nie było zabieganie o małżeństwo według twojego upodobania? I święty Piotr, jeszcze wtedy Szymonem nazywany, mówi: lecz na twoje słowo zarzucę jeszcze raz sieć. Już nie będę chciał zbudować, już nie będę chciała zbudować małżeństwa, jakie mi się podoba. Uznam to, co państwu mówiłem, właśnie to, że mój mąż jest inny i taki będzie, że moja żona jest taka, no. No ma te lęki z dzieciństwa i będzie miała lęki, no i będę się, ożeniłem się z lękami. Pojąłem za męża mężczyznę, który no ma ciągle ten kompleks, popisuje, no będzie tak. Na twoje słowo, Panie Boże, według twojego zamysłu będę teraz budować i nagle wyciągniesz sieć, tyle ryb. Proszę mi wierzyć, my się często męczymy, nieprawdopodobnie się męczymy nad przeprowadzaniem swoich pomysłów. Jesteśmy wykończeni i wyczerpani, że to się nie udało. A weź zacznij realizować pomysły Pana Boga. Nagle jakoś lekko pójdzie, no. No można naprawdę jechać samochodem, dymi wszystko, pali się. A ktoś powie: ty weź zwolnij ręczny, wiesz. Fajnie się jeździ bez ręcznego zaciągniętego. Zaciągamy sobie swoje pomysły, swoje ambicje i prujemy. Rzeczywistość jest często inna. Powiem państwu, taki drobiazg, wiozłem w tym tygodniu pielgrzymów na Jasną Górę i zamówiłem 120 obiadów, pielgrzymów mi przyjechało 60, no 50 obiadów mniej. Jestem przerażony. Mój umysł już produkuje wściekłą szefową restauracji, która każe mi płacić karne, jakieś pieniądze. Ja już to wszystko widzę, jestem zdenerwowany na tych ludzi. Dlaczego państwo się zapisaliście 120, a przyjechało 70? Jak ja teraz przed tą panią będę wyglądał w tej restauracji? Oni zastawili stoły na 120. Przychodzę i już to wszystko widzę i mówię: proszę panią, no przyjechało 60 osób. A ona mówi: nie ma sprawy, proszę księdza. Ja dwa dni myślałem, jaką przemowę do niej wygłoszę. Ja już sobie stworzyłem całą sytuację, ja już widziałem jej gniew, ja już widziałem swoją porażkę. Nie ma sprawy, proszę księdza. Życzymy smacznego. My wszystko stwarzamy, my już widzimy, my już oceniliśmy, my już znamy przyczyny, a Jezus mówi, ty, a zarzuć na moje słowo, bo do tej pory zarzucałeś na swoje słowo i na swoje pomysły. Ciągle się nie denerwujemy z tego właśnie powodu, że nam to wszystko nie idzie tak, jak żeśmy sami wymyślili. Jak to w tej bajce o tym mnie i po co się tak denerwował? Wszystko dobrze robiłeś, tylko po co się tak denerwował? Proszę Państwa, przed tygodniem mówiłem, że my się wściekamy na nasze ciało, bo nie możemy nad nim zapanować. Choroby, często przyjdzie jakaś angina. My nie jesteśmy wściekli, że to tam angina. Ból gardła to jest drobiazg. Tylko, że ja w tym tygodniu zaplanowałem generalne sprzątanie, a przyszła angina i sprzątania nie będzie. Jestem wściekły z tego powodu. Tak, choroby nas doprowadzają do białej gorączki, bo psują nam plany. Ale jeszcze właśnie jedną rzeczą, która nas denerwuje, są uczucia. Dlatego o tym mówię, że dzisiaj mamy tą piękną scenę, kiedy Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusowi i powiedział, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Odejdź ode mnie. Przypaść komuś do kolan. No nie wiem, czy Państwo, zdarzyło się Wam kiedyś komuś przypaść do kolan. No może Panom w okresie narzeczeństwa to się zdarzało przypadać do kolan. Ale tego gestu u nas nie ma. No potrafimy kogoś przytulić. Przypadł mu do kolan, ukląkł, złapał Pana Jezusa za nogi. Panie Jezu, odejdź, bo jestem grzeszny. A to Święty Piotr miał zawsze takie pomysły. On się ubierał. Pamiętacie Państwo tą scenę po zmartwychwstaniu Jezusa? Ubrał się i wskoczył do wody. Teraz przypadł do kolan i złapał Jezusa za kolana i mówi, odejdź ode mnie. To był człowiek pełen emocji. To był człowiek pełen emocji. I proszę zwrócić uwagę, że jego Jezus wybiera na pierwszego z apostołów. Dzisiaj z jednej strony ludzie szukają wrażeń. Filmy, horrory, wycieczki, ekstremalne sporty. Ale z drugiej strony przyznacie Państwo, że jakimś takim ideałem stworzył się człowiek powściągliwy. Chłodny, rozsądny, racjonalny, z dystansem. Słowami, którymi dzisiaj można kogoś bardzo obrazić, jest słowo fanatyk. Takie modne jest w kręgach intelektualnych stwierdzenie do wszystkiego, we wszystkim trzeba mieć umiar. Nawet w religii, w religii trzeba mieć umiar. Bez przesady z religijnością. Ja zawsze mówię, jeśli chodzi o pożary, to też, pożar mały w domu może być, byle bez przesady. Nie, proszę Państwa, nikt nie chce mieć pożaru, nikt nie chce mieć złodzieja i nikt nie chce mieć nowotworu. I jesteśmy tu skrajni. I chcemy, żeby dziecko było zdrowe, skrajnie zdrowe. I chcemy, żeby Bóg wypełnił nasze życie skrajnie. Jeśli to nazwiemy fanatyzmem, to życzę Państwu wszystkim fanatyzmu religijnego, polegającego na tym, że we wszystkim będzie Bóg. Ten niewymyślony przez nas, ale ten zdrowy, żywy Bóg. Otóż te emocje, my często jesteśmy wściekli. To, co Państwo nieraz opowiadają, jak przychodzą te biedne panie, znaczy no nie biedne, ale panom się też to zdarza i zaczynają płakać. I proszę księdza, tak mi głupio, że ja płaczę, ale no, że się musiałam przy księdzu rozryczeć. Ja mówię, niech się Pani nie martwi, no to pięknie o Pani świadczy, że mówi Pani o rozwodzie swoim i płacze. No lepiej, gdyby to Pani mówiła z uśmiechem, to było coś nie tak. A ja to się zawsze muszę zaczerwienić, proszę księdza, ja się zawsze muszę wzruszyć. Po mnie to wszystko widać. My byśmy chcieli się właśnie stworzyć, po mnie nic nie widać. Wypadek samochodowy, dachowanie, a ja cis. Wszystko pod kontrolą. Nie da się. Właśnie się nie da. Proszę zwrócić uwagę, że taką tutaj przed tygodniem rozważaliśmy w poniedziałek Ewangelię o tym człowieku opętanym przez złego ducha w kraju Gerazeńczyków, o którym Ewangelia mówi takie zdanie, że tłukł się kamieniami po grobach i po górach. Bardzo ciekawa rzecz. Tłukł się kamieniami po grobach i po górach. Proszę zwrócić uwagę. Grób jest poniżej poziomu ziemi. To jest jakiś dół. No góra to wiemy, co to jest góra. I on się tłukł kamieniami. Albo tu, albo poniżej poziomu. Opętany człowiek. Wiecie, kiedy człowiek wchodzi w zasięg jakiejś ciemności szatańskiej. Ja nie mówię opętania. Ale kiedy ktoś wchodzi w taki krąg zła, to zaczyna się tłuc, czyli niszczyć. Albo wpadając w depresję, jestem zerem do niczego, jestem ostatni, najbrzydszy, najgrubszy, albo za 2 godziny, ci ludzie to są patentowane osły, ja to wszystko dobrze robię, a oni mówią, za 2 godziny znowu, jestem nędzny, przecież końcówa z ostatnia, tłuk się, tłuczemy się tymi emocjami, raz nam się wydaje, że jesteśmy najlepsi w zakładzie pracy na uczelni, a raz nam się wydaje, że jesteśmy najgorsi. Natomiast ja często spotykam takich ludzi, że albo zadzwonię, to jest euforia, że się da super bajka, super odlot, następnego dnia dno, łzy, płacz, ze mnie nic nie będzie. Ja nieraz pytam, kiedy pani będzie taka normalna, taka spokojna, właśnie pokorna, pokorą jest przyznać prawdę, jest w nas grzech, jest w nas małość, jest w nas wielkość. Kochani, jeśli chodzi o gniew jako wybuch uczuć, został on nam dany jako wielki dar. To jest wielki dar, nasza uczuciowość i emocjonalność, spiłowanie tej uczuciowości i emocjonalności. Właśnie ci ludzie, którzy wszystko wsadzają do środka, jak to ktoś powiedział, lęk, który nie wybuchł, robi nam wewnętrzne wrzody. Depresje są to owoce lęków, które stłumiliśmy w sobie. Przepraszam, gniewu. Gniew musi wybuchnąć. Proszę zwrócić uwagę, jak my z przyjaciółmi, jak często rozmawiamy, to się wykrzyczymy, zdenerwujemy się i nam jest potem lżej. Przepraszam, stare rzeczy tak nagadałem, ale to wszystko we mnie się działo i nie miałem przed kim tego powiedzieć. Gniew, uczucie jest dobre i to może być początek duchowego zwycięstwa. Kochani, wielu ludzi uważa, że religijność to jest powściągliwość, cierpliwość, dobroć, umiejętność niesienia krzyża. Mówi się, nieś ten krzyż. Proszę Państwa, gdzie krzyż, tam krzyż. Gdzie cichość, tam cichość. Gdzie cierpliwość, tam cierpliwość. A gdzie trzeba przywalić pięścią i huknąć i się wkurzyć, to tam jest na to miejsce. I sam Jezus nam to pokazywał, jak Ewangelia mówi, spojrzał dookoła z gniewem. Już go wkurzyli ci faryzeusze, którzy tak kręcili tym słowem zakłamaną duchowością Starego Testamentu. Znaczy przerobili Stary Testament na jakąś zakłamaną ideologię. No i wreszcie Jezus, który potrafił biczem, czy idź precz szatanie do Piotra. Jezus był też pełen emocji. Pełen emocji. Tylko te emocje w nim zawsze służyły czemuś dobremu. Problem polega na tym, że emocje, jak pies obronny, może się nagle stać psem atakującym i może kogoś pogryźć zupełnie niewinnego. Często początek duchowego zwycięstwa naszego to jest rozgniewać się. Proszę Państwa, być może ktoś z Was nie może wygrać bitwy o czystość, nie może wygrać bitwy o rodzinę, nie może wygrać bitwy o swoją duchowość, bo się jeszcze nie rozgniewał. Bo jeszcze próbuje to wszystko na wymiarze cichości, pokory, modlitwy, cierpliwości. Jeszcze raz powtarzam, tam gdzie modlitwa, tam modlitwa, pokorna, cicha. Ale tam, gdzie gniew, to gniew. Słuchaj, Pan Bóg czeka, żebyś się wkurzył. Na kogo? Na diabła. Popatrzcie, gdyby komuś z Was, przepraszam, kradli samochód z parkingu, wylecisz w kapciach, zadzwonisz na policję, zaczniesz się drzeć, Panie, zostaw Pan ten samochód. Nikt z Was nie powie, żono, chyba nam kradną samochód. Poanalizujmy Cię. Słuchaj, dzwoń na policję, leć po sąsiada. Panie, co Pan robisz? Przychodzi diabeł i kradnie Ci małżeństwo. Ja nieraz mówię do faceta, słuchaj, pamiętasz jak z żoną przed ślubem trzymaliście się za rękę? No pamiętam. Była dla ciebie skarbem? No była. Mówiłeś jej wszystko, wszystko. Dzieci się urodziły, pieściliście je, tuliliście, śmialiście się ze szczęścia, jakie te dzieci fajne. No i co teraz? Nic tego nie stało. Stary, kto ci to gwiznął? Kto ci to ukradł? Niezgodność charakterów. No więc facet, te demony mają imiona, one mają imiona, to są istoty rozumne, osobowe. To, że ich nie widzisz, to nie znaczy, że ich nie masz. Słuchaj, czy nie czujesz, że to jest jakiś szwindel, że kobietę, którą całowałeś po rękach, o której mówisz, jesteś moim szczęściem, dziś nazywasz wredną, straszną, potworną, czy nie czujesz, że ktoś ci nakładł tuszu do oczu? Stary, zdenerwuj się, a to już nie ma sensu. Dzieci twoje. Twoja rodzina, twoje szczęście, zdenerwuj się. To, że ktoś cię bierze jak za smycz i sadza przed komputerem i każe ci stukać te pornograficzne strony. Stary, kiedyś byłeś ministrantem, kiedyś byłeś czysty, kiedyś ci nie było w głowie spojrzeć na jakąś dziewczynę, a teraz oglądasz największe świństwa. Kto ci to każe robić? Huknij tą klawiaturą w tego demona. No. Zdenerwuj się. Nie da się, proszę Państwa, to jest energia. To, że my się umiemy denerwować, nie jednemu człowiekowi ocaliło życie. Nie jedna kobieta, jak ją facet w parku zahaczył, jak mu zajechała swoimi cipsami po oczach, to zwiał. Zdenerwowała, proszę księdza, zaczęła go kopać, gryźć, krzyczeć, wrzeszczeć i przestraszył się i uciec. A gdyby ta pani powiedziała, nic mi nie rób. My często przychodzimy, Panie Boże, tak mi ciężko w życiu. Krzyknij no, zdenerwuj się, jedź na te rekolekcje, idź tego księdza, czytaj tą książkę. Wykłóć się ze świętym Józefem, całym zastępem świętym. Pan Bóg czeka na nasze zdenerwowanie, na nasze rzuć się Mu do stóp. No ale jeśli nas blokuje co ludzie powiedzą, co ksiądz sobie o mnie pomyśli. Pamiętacie tę scenę, kiedy Jezus mówi, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła. Otóż jest interpretacja, to jest specyficzne tłumaczenie tego zwrotu w oryginalnym języku, że to piekło upadnie przed atakiem Kościoła. Proszę Państwa, Jezus nie siedział w schronie i nie odpierał ataku wroga, Tylko tam, gdzie wam mówiłem, do tego kraju Gerazeńczyków, żeby się spotkać z szatanem, specjalnie pojechał. Jezus pojechał do szatana, żeby go pokonać i wyrzucić ze złego chłopca, z opętanego chłopca. To jest taka ciekawa rzecz, że mnisi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ponieważ wtedy uważano, że miejscem demonów jest pustynia, chodzili na pustynię, tam zakładali szałasy i czekali na demona, żeby mu skuć buzię. Jeszcze mówiono, to trochę była naiwna geografia, o demonach powietrza. Więc mnisi budowali te pale nad ziemią, siedzieli tam, trwali na modlitwie i w poście i czekali na demona powietrza, żeby z nim stoczyć bitwę. Proszę Państwa, Kościół to nie jest tak, że my się tutaj zamkniemy, schowamy i będziemy biadolić nad naszym ciężkim losem. Kościół to jest atak. Atak duchowy. Idziemy mocą Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę, jaki Chrystus ja go uwielbiam w tych scenach. Poszedł do ogrójca, przyszło wojsko. Kim jesteś? Jestem Jezus z Nazaretu. Mnie weźcie i ich zostawcie. Weźcie mnie, proszę bardzo, weźcie mnie. Jezus nie był z tych, że jak już nie miał wyjścia, to się wydał na mękę. Kościół, piekło upadnie pod atakiem Kościoła, pod atakiem Bożym. Pamiętam taką sytuację, ten gniew, który potrafi zrobić coś dobrego. Był ojciec, chłopak, to mi mówił kiedyś, już teraz dorosły pan, miał ojca alkoholika. Ojciec to ojca, który się nim w ogóle nie zajmował. Siedział w domu, oglądał telewizję albo był pijany. I kiedyś tego chłopaka pobili na ulicy, gitowcy, zabrali mu kurtkę taką od rangi. I przyszedł do domu z zakrwawionym nosem i mówi, tato, mamo, zaczepili mnie na ulicy i pobili mnie i zabrali mi kurtkę. I jego ojciec się wściekł. Kto ci zabrał kurtkę? Gdzie oni są? Milicja, natychmiast. Przyjechał ten gliniarz, mój ojciec postawił tego policjanta dzielnicowego na baczność. Ma pan ich znaleźć, rozumie? I jak ich pan znajdzie, to ma do mnie zadzwonić. I ten chłopak mówi, Jezus Maria, mój tata. Mój tata się mną przejął, mój tata się zrobił dziki po prostu, jak usłyszał, że mnie pobili. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jak gniew tego człowieka, że w nim się coś obudziło, uczynił coś nieprawdopodobnie dobrego. Wkurz się, zdenerwuj się, ktoś ci zakłada, ktoś ci zatruwa, grzeszysz, jesteś smutny. Dlaczego ty chodzisz ciągle smutny? Albo taka sytuacja, nie sytuacja, demony naprawdę są. Trzeba się zdenerwować, trzeba przejść do ataku, a nie tylko ojej, żebym tego nie zrobił. Żebyśmy byli zachłanni. To, co siostra Emanuel mówiła w Medjugorje, pytała pielgrzymów, jak myślicie, dokąd pójdziecie po śmierci? Oj, żeby się na czyściec załapać. Jaki czyściec? O czym mówicie? Czyściec to jest piekło, tylko że czasowe. Nieba pragniecie, świętości pragniecie. Ojej, żeby tylko dzisiaj udało się nie zgrzeszyć. To jest moje marzenie. Żono, moim marzeniem jest, żebym cię nie pobił w małżeństwie. Jakie? Świętość, zachłanność. Wiele musimy się nauczyć na tych mszach świętych, gdzie rozważamy te sprawy, to widzimy. Wiecie, że najlepszym, jednym ze sposobów, jak świat światem złodziei, jest to, że jak ktoś ukradną i uciekają, to krzyczą łapać złodzieja. I wtedy już człowiek nie wie, kto tu ukradł. Demon robi to samo. Demon wie, że w tobie będzie gniew. Tylko ci go skrzywi, nie w tą stronę. Gniew jest armatą, z którą się możemy bronić. Ale demon powie tak, wszystkiemu winny jest twój mąż. Nie, mnie nie ma, żadnych demonów nie ma, żadnych uwarunkowań świata nie ma. To twój mąż jest, twoja mama jest wszystkiemu winna, twój syn jest wszystkiemu winny. To kolega w pracy i my zamiast strzelać z tych armat na wyzwolenie, nawzajem w kłótniach, ustawieni na siebie, zaczynamy w siebie walić. Przepraszam, przypomniała mi się taka komedia przedwojenna z Dymszą. Państwo pamiętacie, jak kolega chciał kolegę Dymszę załatwić i w restauracji niech tak mu dyskretnie wpiął znaczek kelnera w klapę i wsadził białą ściereczkę, jaką kelnerzy noszą, do kieszeni. Wszyscy myśleli, że Dymsza jest kelner. Mówili, kelner, sztuka mięsa. Mówi, odwal się pan ode mnie, przecież ja nie jestem kelnerem. Nie wiedział, że ma ten znaczek kelnera. Wszyscy, panie kelner, to zimne jedzenie mi pan dawa. To jestem pan zjedz, to żeby... I on w końcu mówi, o kurczę, oni wszyscy myślą, że jestem kelnerem, bo ten dran mi wpiął znaczek kelnera i tą serweteczkę dał do kieszeni. Proszę Państwa, diabeł przez ten tusz w oczach, przez to nasze postrzeganie świata fałszywe, wepnie twojemu mężowi, twojej żonie, twojemu synowi winny. I ty patrzysz do... O, jest winny. Ty winny. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest wszystko nieprawdziwe. Co ten nasz umysł produkuje? Pamiętam, jak w seminarium opowiadano o kleryku, to jeszcze były lata 50. przed taki pobożny kleryk i cały czas mówił, ale jestem grzesznik. Jaki człowiek jest grzesznik? No, żebym taki grzesznik był. I grali w piłkę, ktoś powiedział, ty grzesznik podaj. To się obraził. Proszę to sprawdzić. Jak twoja koleżanka powie, ale jestem gruba. Wiesz, właśnie jeśli chciałem to powiedzieć, jesteś gruba. Dlaczego mówisz, że jestem gruba? No przecież sama powiedziałaś. Ale ja mogę, a ty nie. Ale człowiek to jest głupi. No właśnie potwierdzam, że jesteś głupi. Jak śmiesz mówić do mnie, że jestem głupi? Ja mogę mówić, bo widzicie, my stwarzamy świat, w którym my jesteśmy bogami. Ja mogę powiedzieć, że jestem głupi. Tobie nie wolno mnie powiedzieć, że jestem głupi. Moja znajoma w pracy może powiedzieć, Gośka, aleś ty się zrobiła paskudna. No masz rację, ale jak mąż mi to samo powie w domu, my mamy różną prawdę dla różnych ludzi. To jest tak względne. Jeden pan mi opowiadał, że chciał rodzinę zabrać na Mazury, ale w ciemno małe dzieci mieli. Jechać tak do ośrodka tylko obejrzanego w internecie to ryzykowne, więc pojechał samochodem sam znaleźć dobry ośrodek dla żony i dla dzieci. No i znalazł ośrodek czasowy, tani, ładne pokoje, balkoniki, przywiózł żonę, wprowadza ją, mówi, no, no i co, zobacz, balkonik, widok na jezioro. Ona mówi, no ładne, nie, ładne, ładnie jest, ale podoba ci się? Nie, ładnie. On poszedł do łazienki, słyszy, że żona dzwoni do matki, mamo, jaki ośrodek, baja, mówię ci, co Wiesiek załatwił, jakie śliczne pokoje. On wyszedł z łazienki, ona wyłączyła telefon, podoba mi się nawet. Wersja dla mamy taka, wersja dla przyjaciela taka, wersja dla męża taka. Nasz umysł ciągle coś produkuje, a my mówimy, no widzę na własne oczy. Proszę Państwa, zdenerwować się. Szatan jest ojcem kłamstwa, pamiętajcie. On tylko kłamie, wystarczy tylko kłamać. Nie trzeba wysadzać samolotu w powietrze. Wystarczy się dorwać do kierownicy. Wystarczy przekrzywić strzałkę od kompasu. Wystarczy tyle. Wystarczy wejść w kłamstwo. I na to mówi Pan Bóg, żebyśmy się zdenerwowali. Musi coś wybuchnąć. Wiecie, nieraz jak ludzi gdzieś zasypie, trzeba użyć środków wybuchowych, żeby utorować drogę wyjścia. Jest małżeństwo, są małżeństwa, które się muszą pokłócić, tylko się z Bogiem, przy Bogu pokłócić i zdrowo pokłócić. Nie niszcząco. Nie powiedzieć mężu, co ty robisz, jakie ty jesteś zły, tylko powiedzieć mężu, zobacz, co się z nami stało, z nami co się stało. Zobacz, co się dzieje z naszym domem. Może to ja jestem winna, może ty najprawdopodobniej razem jesteśmy winni. Słuchaj, ja już nie wiem, ja już przepraszam cię za wszystko. Coś się stało, ale nie można cedzić tych słów. Nieraz to wszystko musi wybuchnąć, a Bóg osądzi. Pamiętacie, jest ta nieprawdopodobna scena, do której często myślami wracam. Scena, kiedy się Jeremiasz pokłócił z Panem Bogiem. 8 rozdział Księgi Jeremiasza. Jeremiasz, największy prorok, mówi, Panie Boże, ja Ci już nie będę służył, ja mam tego dość. Co mi każesz mówić do ludzi, to mam im głosić zło, karę, cierpienie. Nie będę Ci usłużył, mam Cię dość, Panie Boże. Czy ktoś z Was się tak pomodlił? Ja kiedyś nie będę już tego powtarzał, bo to całe kazanie kiedyś o tym kłóceniu się z Panem Bogiem. Wiecie, dlaczego nasza religijność często jest mdła, nudna, jak flaki z olejem? Bo się z Bogiem nie kłócimy. Wszystko Tobie oddać pragnę, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Aniele Boże, stróżu mój. Proszę Państwa, jak się można przyjaźnić z kimś, kto jest, wszystko wie, super bezbłędny, on wszystko, Pan Bóg jest bezbłędny. Tylko, że prowadzi nas nieraz drogami trudnymi na granicy naszej wytrzymałości i nie pogniewa się, jak mu powiesz, Panie Boże, to jest za trudne. Ja nie potrafię, ja nie wiem, nie rozumiem. Może to jest przygotowane na kogoś, kto miał wspaniałą rodzinę. Dlaczego moi rodzice się rozwiedli? To nie moja wina, że dlaczego ojciec pił? Panie Boże, to przecież to nie moja wina. Wyjaśnij, ja już mam tego naprawdę dość. Mamy prawo mu to powiedzieć, on się nie pogniewa. Człowiek kłócący się z Panem Bogiem jest bliżej Pana Boga niż ten, kto mechanicznie wypowiada tylko sztuczne, plastikowe formułki. Bądźmy sobą, dlatego lubimy gadać z przyjaciółmi. Bo do przyjaciela można powiedzieć, słuchaj, stara, się wczoraj zdenerwowałem, muszę ci opowiedzieć, co ja przeżyłem, jakie miałem sytuacje. Przyjaciel wysłucha, no zrozumie, nie zrozumie, ale żeśmy się wygadali. Przychodzimy do kościoła i ma być cicho, spokojnie. Oczywiście w czasie liturgii te formy modlitewne są określone, ale proszę mi wierzyć, że w prywatnych naszych modlitwach możemy z Panem Bogiem rozmawiać różnie i wyryczeć mu się i wypłakać. Jest nieprawdopodobne. Jeszcze może tylko jeden poruszę wątek. Bo rzucił się Szymon do stóp Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Pokochamy Jezusa, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy grzeszni. Kiedy ktoś ci da jakąś płytkę z filmem, którą notabene kupił razem z gazetą, to nie jesteś mu za bardzo wdzięczny. Kiedy ktoś ci odda nerkę, do końca życia będziesz tego człowieka przyjmował w domu ze specjalnymi honorami. Oddałeś mi nerkę, brachu. Jezus oddał nam obie nerki, oba płuca, serce, głowę, ręce. Wszystko nam oddał, żebyśmy my żyli. Proszę Państwa, z grzechami znowu jest tak. Albo niektórzy mówią, ach, moje grzechy, proszę księdza, cóż to można nagrzeszyć? Nie piję, bo nie mam zdrowia. Nie cudzołożę, bo stara już jestem. No. Ładnie powiedziane. Albo druga spycha, to jest powiedzenie, proszę księdza, ja mam takie grzechy, że nawet Bóg nie da sobie z nimi rady. To jest druga spycha. Nie, proszę Państwa, mamy poważne grzechy. Skąd wiadomo, że my mamy poważne grzechy? Że Jezus musiał aż na krzyżu za nie umierać. Kiedy Piotr powiedział do Jezusa, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny, to Jezus powiedział, nie martw się, nie bój się o to, co ludzi będziesz łowił. Ale to nie było na zasadzie, oj Piotrze, nie przesadzaj tam twoje grzechy. Jezus wiedział, że będzie miał z nim kłopoty. Jezus wiedział, że on jest naprawdę grzeszny. Piotr nie popisywał się tutaj. Ale Jezus wiedział, że umrze za te grzechy Piotra. My mamy też poważne grzechy. Proszę Państwa, kiedy sobie tak uświadomimy, że grzechy to są w sercu. Uczynki to jest tylko potwierdzenie, ale przede wszystkim Jezus patrzy w serce. Ileż to ja razy słyszałem z ust bardzo pobożnych niewiast i bardzo takich przykładnych, które po dłuższej spowiedzi mówiły, oj proszę księdza, jakie we mnie są świństwa, to pornograficzny film można by nagrać. Tylko nie mam z kim, nie mam gdzie i boję się. Proszę Państwa, wielu ludzi nie grzeszy, bo się boi, ale gdyby się nie bało i gdyby było z kim, gdyby tak Pan Bóg zabrał wyrzuty sumienia, zabiorę Ci wyrzuty sumienia. O, wielu powiedziało, no to teraz mogę już grzeszyć. Kochani, prawo karne piętnuje i karze za takie rzeczy, jak morderstwo w afekcie, ktoś się zdenerwował, uderzył nożem. Wiecie, dlaczego my w Kościele tutaj, domyślam się, że nikt z Państwa nie mógłby zabić drugiego człowieka. Ale w dużym stopniu nie robimy tego dlatego, że taka jest kultura nasza. My nie jesteśmy jak na dzikim zachodzie, że każdy chodzi z koltem, prawda? Czy jeszcze wołodyjowski z mieczem chodzi. Ludzie się dzisiaj po prostu nie zabijają. Znaczy zabijają się, ale jest to tak piętnowane moralnie, jest to tak karalne, że dla nas jest to coś obrzydliwego. Ale proszę mi wierzyć, że te obrzydliwości, które są w zasięgu naszym, to my stosujemy. Gdyby poprzednie pokolenia nie wykształtowały takiej mentalności, że zabicie człowieka jest to coś strasznego, to my byśmy się najprawdopodobniej dzisiaj potrafili zabijać. Proszę Państwa, jeśli młody mężczyzna, no młody, no 30-letni, zakochuje się w koleżance z pracy, świetnie im się gada, po prostu no takim się gada, że no takim się w życiu z nikim nie gadało. No seks mają po prostu poetyczny. I on idzie do żony i mówi, żono, no wybacz, no takie jest życie, ja się zakochałem i cię zostawiam z dziećmi. To proszę Państwa, on robi takie świństwo, że moim zdaniem zbrodnia w afekcie, że ktoś kogoś nożem uderzy, to jest drobiazg w porównaniu tego, co on robi. Bo on to przemyślał. On rozkłada swoje zabijanie żony i dzieci na lata. Ponieważ jest przyzwolenie społeczne, jeszcze wszyscy koledzy, my nieraz mamy kolegów, którzy pełnią rolę kapłanów od rozgrzeszania. Idziemy do kolegi z dobrym koniakiem za 600 i mówimy, stary, wiesz, muszę się rozwieść, moje małżeństwo jest w kryzysie. Kolega mówi, no jasne, stary, to ja żona od początku ci mówiłem, że ona jest z tego. I kolega nas rozgrze, ale naprawdę tak myślisz? No jasne, polej jeszcze po jednym. Koleżanki, idzie się do koleżanki, prawda, słuchaj, wiesz, wziąłem sobie tego pirackiego teraz Windowsa, ale prawda, że przecież to te ceny Windowsów są, że się w głowie nie... Nie, ja też mam pirackiego, tak? Rozgrzeszamy się nawzajem. Szczególnie w cenie jest ksiądz, który ma pirackiego Windowsa, to szczególnie znieczulający jest dobry środek na... O, jak mi ulżyło! My się rozgrzeszamy, ale ten, proszę Państwa, ten pan robi świństwo, zostawiając żonę z dziećmi na lata, bo mu się fajnie gada z koleżanką z klasy i seks mają super. To jest po prostu zbrodnia moim zdaniem. Dlaczego on tą zbrodnię popełnia? Bo prawo jest takie, które mu na to pozwala i otoczenie mu na to pozwoli. Jeśli kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że ludzie się będą zabijać na ulicach, prawo na to będzie pozwalać, aby do tego nie doszło, to proszę mi wierzyć, że my jesteśmy do tego zdolni. My nie dlatego zabijamy, że my, proszę Państwa, zabijamy się często słowami. Takie drobne słówko, tam żony do męża, chłopaka do dziewczyny, nienawidzę cię i zawsze się tobą bawiłem. Puch, jak w Katyniu w tył głowy i zostań sobie z tą kulką, ja spadam do następnej koleżanki. To jest morderstwo, tylko bez krwi. I my to potrafimy nieraz zrobić i robimy takie rzeczy. Czy może no nie, oczywiście nie wszyscy, nie chcę generalizować. I Pan Bóg patrzy w serce. Kto spojrzał na kobietę pożądliwie, już z nią popełnił cudzołóstwo. I dlatego trzeba było aż krzyża. My mamy wielkie grzechy, naprawdę wielkie. Trzeba było aż krzyża. Jezus Chrystus, proszę Państwa, Na koniec chcę powiedzieć, żebyśmy uwierzyli, że nam Chrystus grzechy daruje, musimy rozważać o Jego wielkości. Jezus powiedział, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Ja jestem, czyli imię Boga Jahwe. Jestem, który jestem. Ja jestem Bogiem, jestem istnieniem. Wiecie, dlaczego nie wierzymy, że będziemy święci? Bo ciągle myślimy o swoich grzechach, a nie myślimy, jak wielki jest Bóg. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie lubią w szpitalu opowiadać o lekarzach. Gdyby przyszedł jakiś felczer albo pielęgniarka i powiedziała, przeszczepię panu wątrobę. Tutaj nie żartuję, pan jest pielęgniarką. Ale jak słyszymy, będzie mnie operował ten profesor, co to tych z rządowej kliniki. Ojej, naprawdę, tak, on miał tę profesurę w Stanach i on operował w Londynie. To na pewno mnie wyleczy. Wiecie, dlaczego my nie wierzymy, że Jezus nam grzechy odpuszcza i potrafi nas, grzeszników, na świętych przerobić? Bo my nie wierzymy, że on jest wielkim profesorem. Że on jest wielki. Piotr jak go zobaczył, właśnie to, że my Jezusa nie widzimy, chociaż oczyma wiary możemy go zobaczyć i w liturgii, w Piśmie Świętym. Jak on powiedział, zarzuć sieć tam, jak ciągnęli te ryby, to przypadł mu do nóg. Chryste, kim ty jesteś? Ty jesteś święty. Przecież ja to jezioro znam, przecież wiem, że to nie miało być prawa ani jednej rybki, ani z lewej burty, ani z prawej burty. To jest coś nieprawdopodobnego. On jest wielki. Patrzmy na Chrystusa. Wielu ludzi przychodzi do kościoła i gapi się na siebie i swoje słabości. Robi analizę swoich słabości, wychodzi i mówi, modliłem się przez godzinę. Nie modliłeś się przez godzinę. Przyglądałeś się swoim grzechom. A potem powiedziałeś, no Panie Jezu, no może Ci się uda coś z tym zrobić. Patrzcie na Jego wielkość, żebyśmy my potrafili tak rozmawiać o Chrystusie, jak chorzy w szpitalu. Ależ jest wielki, ależ potężny, ależ przerobił szabła mordercę, apostoła narodów. Co to za potęga ten Pan Jezus? Rozważajmy, a naszymi grzechami On już będzie wiedział, co zrobić. Potrzeba nam było krzyża i potrzeba nam rozmyślania o Panu Bogu, abyśmy byli spokojni, abyśmy ze swoimi uczuciami, emocjami przebili się do Jego serca. Proszę pamiętać, Jezus kochał gwałtowników. Bartymeusz krzyczał, uzdrów mnie Panie, Zacheusz wszedł na drzewo, ta kobieta mówiła, musisz uzdrowić moją córkę, bo i psy dostają ze stołu pańskiego. Biegali, chodzili za Nim i tych kochał. Tych, którzy siedzieli, a pewnie byli tacy, którzy analizowali przez cały czas, że jak Jezus jest, wyjść do Niego czy nie wyjść, analizuj, iść do Niego, nie wyjść. I w końcu Jezus odszedł z tego świata, znaczy w cudzysłowie pozostał i nigdy do Niego nie poszli. Pamiętajcie, Jezus kocha gwałtowników, bo żeby być gwałtownikiem trzeba być pokornym. Obyśmy byli pokornymi gwałtownikami. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Przedstawmy Panu Bogu nasze prośby. Módlmy się w intencji Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby Słowo Boże, mocą Ducha Świętego, potrafili właśnie głosić i przepowiadać z taką ewangeliczną stanowczością. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich małżonków, zwłaszcza mężów i ojców, by bronili swoich rodzin przed demonem, by pamiętali, że nie tylko pieniędzy potrzeba rodzinie, na których zarobienie poświęcają często długie godziny, ale potrzeba duchowej obrony dla żony i dla dzieci, by o tym ojcowie pamiętali. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy przebywają w tej chwili na wyjazdach, na zimowiskach, na wypoczynku. Niech zreakcjonują swoje ciało, ale także umocnią swojego ducha. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy albo swój grzech bagatelizują, albo swój grzech wyolbrzymiają, aby stanęli w prawdzie. Nasze grzechy są poważne, abyśmy widzieli, że w naszych sercach naprawdę jesteśmy zdolni często do wielkiego zła. Ale byśmy o Bogu więcej myśleli niż o naszych grzechach. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Urszulę w rocznicę śmierci, o Boże miłosierdzie dla niej. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby nam serce drżało i pałało, kiedy będziemy czytać Pismo Święte i przeżywać liturgię eucharystyczną. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, i my w sercach naszych przypadamy do Twoich nóg. I nie prosimy Cię jak Piotr, żebyś odszedł. Pozostań z nami, bo Ty jesteś jedynym naszym lekarstwem i ratunkiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.